Myślę, że już wszyscy się połączyliśmy i możemy zaczynać, ponieważ jest godzina 11.30. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzyńska, odpowiadam za relacje inwestorskie i chciałabym wszystkich Państwa przywitać na prezentacji wstępnych wyników finansowych Grupy Santander Bank Polska w 2022 roku. Są dziś z nami pan Michał Gajewski, prezes banku, CFO Maciej Reluga oraz Wojtek Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Wszystkich Państwa zachęcam do wysłuchania prezentacji, już w trakcie której możecie przesyłać pytania, jeżeli słuchacie prezentacji przez internet. Również podczas całej prezentacji można przysłać pytania do mnie na mój adres mailowy. Panie prezesie, oddaję Panu głos.
Dzień dobry Państwu, Michał Gajewski. Witam na podsumowaniu niezaudytowanych wyników po 4 kwartałach. To był trudny rok dla całego sektora bankowego, pełen wyzwań ekonomicznych. Niewątpliwie trudno było w takim roku obudowanie wystarczających kapitałów własnych, które mogłyby posłużyć rozwojowi gospodarki i finansowaniu kluczowych projektów, na przykład tych związanych z transformacją energetyczną. Nasza grupa, pomimo tych wyzwań, to chciałbym naprawdę podkreślić, poradziła sobie w mojej ocenie całkiem dobrze. Na wielu poziomach udowodniliśmy, że nasz model biznesowy dobrze działa, jest odporny na zdarzenia nieprzewidywalne i przynosi spodziewane efekty ekonomiczne. W ubiegłym roku wypracowaliśmy 4 miliardy 353 miliony zysku brutto. Obciążenia podatkowe wyniosły w tym czasie 2 miliardy 125 milionów. Natomiast dodatkowe koszty regulacyjne wyniosły 2 miliardy 429 milionów. I pomimo tak ogromnych kosztów, rok zamknęliśmy solidnym wynikiem netto w kwocie 2 miliardów 799 milionów. Przejdźmy teraz do slajdu 7, gdzie są ogólne dane operacyjne. Kilka słów o klientach i o wzroście depozytach i kredytach. A więc jako grupa mamy 7,4 miliona klientów, 3,5 miliona klientów cyfrowych. Santander Bank Polska klientów cyfrowych jest 3,2 miliona, klientów ogółem 5,7 miliona. W ujęciu rocznym liczba klientów cyfrowych wzrosła o 10%, a tych korzystających z aplikacji mobilnych 12%. Jeżeli chodzi o depozyty klientów, zwiększyły się one rok do roku o 6%. Portfel kredytów brutto wzrósł o 4% rok do roku, aktywa wzrosły o 7% i fundusze klientów, które wynoszą obecnie 209 miliardów, wzrosły o 3% rok do roku. Przejdźmy na slajd 8. O wynikach opowiem oczywiście szczegółowo na kolejnych slajdach. Teraz tylko chciałbym podkreślić te najważniejsze pozycje. Zysk netto 2 miliardy 799 milionów. W samym czwartym kwartale to było ponad 903 miliony złotych. Wynik z tytułu odsetek to 9 miliardów 652 miliony. Prowizyjny wynik to 2 miliardy 566, on wzrósł 3% rok do roku. A więc dochody ogółem wyniosły 12,4 miliarda. Na szczęście ROE wyniósł 12,1%. Miały na to wpływ bardzo duża nadwyżka kapitałowa, która dla grupy wynosi ponad 10 miliardów złotych. TCR dla grupy 19,27, a Tier 1 17,54. A więc ponownie chciałem podkreślić, bardzo mocna pozycja kapitałowa, a poziom współczynników znacznie przekracza normy nadzorcze. To również wskazuje na to, że jesteśmy przygotowani na dalszy wzrost, również na ryzyka ewentualne, które mogą wystąpić w następnych okresach. Uważam, podsumowując, że wynik jest solidny, że możemy podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Planujemy taki i planujemy, że wypłacimy dywidendy. O tym jeszcze kilka słów powiem później. Przejdźmy do slajdu 10. Kilka słów o klientach. Tak jak wspominałem, w naszym banku blisko 3,2 miliona klientów aktywnych cyfrowo. W detalu to jest prawie 3 miliony klientów, 10% więcej rok do roku. W MŚP 340 tysięcy klientów, też wzrost duży, 9%. Jeżeli chodzi o duże firmy, to ponad 21 tysięcy, też wzrost o 3% rok do roku. Wspominałem, że rośnie liczba użytkowników aplikacji mobilnej. Obecnie to 2,4 miliona. Tutaj wzrost 12% w detalu, 11% w MŚP i 10% w bankowości korporacyjnej. Oczywiście przekłada się to też na wzrost ilości transakcji. W samym czwartym kwartale mieliśmy tam 64 miliony transakcji. Bardzo dobre wzrosty zarówno w detalu, jak i MŚP. Udostępniliśmy również nową aplikację mobilną. Teraz nad nią jeszcze dopracowujemy funkcjonalności. Pracujemy nad finalną jej wersją, którą zaprezentujemy w tym roku. Przejdźmy do slajdów następnych. Na slajdzie 11 i 12 widzicie Państwo informację dotyczącą nowości w ofercie i edukacji. Nie będę tego omawiał, może wymienię trzy rzeczy. Cyfrowy proces wysyłki harmonogramów spłat dla klientów detalicznych, klientów z kredytami gotówkowymi i hipotecznymi. Dla MŚP wprowadziliśmy nowe rozwiązanie w obszarze płatności. Przedsiębiorcy mogą zmienić swój smartfon albo tablet w terminal płatniczy. W dużych firmach wprowadziliśmy podpis kwalifikowany w bankowości elektronicznej i nową umowę ramową w standardzie prostego języka. Przejdźmy do slajdu 13. Tutaj trochę o sprzedaży, o danych biznesowych. W czwartym kwartale sprzedaliśmy kredyty hipoteczne o wartości 653 miliony złotych. No tutaj wiemy, jaka jest sytuacja na rynku. Zmniejsza się zainteresowanie, zmniejsza się sprzedaż tego typu produktów. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 2,3 miliarda. W ujęciu rocznym to był wzrost o 15%. Utrzymujemy wysoki poziom sprzedaży tych kredytów, również przez ten kanał zdalny. Kwartał do kwartału sprzedaż ogółem właściwie jest na tym samym poziomie, nie bardzo niewielki spadek. Fundusze inwestycyjne, tutaj dużo umorzeń nadal w czwartym kwartale, chociaż hamowanie tego już w grudniu obserwowaliśmy. Generalnie cały rok nie był w tym obszarze biznesu udany. Mamy też przyczyny z tym związane, również wynikające z wojny w Ukrainie. W segmencie MŚP tutaj duża sprzedaż kont firmowych, 17 tysięcy kont. Też duża sprzedaż właśnie w kanałach cyfrowych, również przez e-commerce. Tutaj są duże wzrosty w porównaniu z ubiegłym rokiem, 2021. Jeżeli chodzi o kredyty, to w tym czwartym kwartale ta sprzedaż spadła 5% rok do roku, kwartał do kwartału mniej o 2% i wyniosła 1,2 miliarda. W całym roku jest niewielki, ale jednak wzrost sprzedaży tego produktu w MŚP. W bankowości biznesowej chciałem podkreślić dwie rzeczy. Sprzedaż limitów kredytowych, 14% rok do roku wzrost i o 28% wzrost dochodów z platformy, naszej platformy walutowej i EFX-owej. Korporacyjnej widać znaczny wzrost przychodów z bankowości transakcyjnej, a także przychodów transakcji na rynkach finansowych i usług bankowych. Przejdźmy do bilansu. Slajd 15, kredyty brutto. Tutaj wzrost na poziomie skonsolidowanym o 4%, to już jest ponad 158 miliardów złotych. W segmencie MŚP mówiłem, w bankowości biznesowej kredyty wzrosły o 10% rok do roku, a w segmencie największych firm kredyty zwiększyły się w ujęciu rocznym o 9%. I tutaj widać, że ten rynek i ta sprzedaż była istotna, istotny wzrost. W leasingu rok do roku wzrost o 9%, również pozytywny trend. Wartość sprzedaży netto wyniosła 6,8 miliarda w leasingu. Factoringu portfel się zmniejszył wprawdzie, ale obroty w ujęciu rocznym wzrosły o 13%. Fundusze klientów, slajd 16. Depozyty klientów 6% urosły rok do roku. Wyniosły na koniec grudnia 196 miliardów. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się o ponad 11 miliardów. Widać przyrost na lokatach terminowych, to jest o 31 miliardów i spadki na bieżących o 3,7 miliarda. Udział depozytów terminowych w depozytach ogółów wzrósł do 29% na koniec grudnia. Tutaj również jest informacja o tym, że jak gdyby podsumowując, mamy doskonałą płynność, skonsolidowany wskaźnik LCR-a wyniósł 177,3% na koniec grudnia. W samym banku to było 163%. Komentarz o funduszach już mówiłem. Wynik odsetkowy i marża właśnie, więc tutaj wynik z tytułu odsetek wyniósł 9,7 miliarda. W całym roku, w czwartym kwartale to 2,8 miliarda. Tutaj należy pamiętać o czynnikach jednorazowych, jak porównujemy kwartał do kwartału, które wpłynęły na przychody odsetkowe. A więc koszty wakacji, trzeci kwartał w wysokości 1,3 miliarda oraz w czwartym kwartale 186 milionów. Także razem w całym roku było to 1 miliard 534 miliony. Tutaj również wpływ miała korekta w wysokości 78 milionów ujęta przez Santander Bank związane ze zwrotem marży pomostowej. Po wyłączeniu powyższych pozycji wynik odsetkowy w czwartym kwartale spadł o 1,5% w porównaniu do trzeciego kwartału. Również jak widzicie na slajdzie, raportowana zanormalizowana marża odsetkowa netto w czwartym kwartale wyniosła 4,94%. W porównywalnym ujęciu kwartalnym maj jest na poziomie 5,28%. To wpłynęło. W ujęciu kwartalnym zaksięgowanie wpływu wspomnianych czynników jednorazowych w wyniku odsetkowym. Wszystkie szczegóły oczywiście macie Państwo opisane w raporcie i w prezentacji. Również w tym okresie wzrost kosztów odsetkowych w ujęciu kwartalnym o 28%. Istotnie od początku roku podnosiliśmy oprocentowanie depozytów, odpowiadając na potrzeby naszych klientów i obserwując oczywiście to, co dzieje się na rynku. W czwartym kwartale mieliśmy bardzo atrakcyjną ofertę, szczególnie dla klientów indywidualnych. W ujęciu rocznym na marżę wpływ miało także przyspieszenie w poprzednich kwartałach sprzedaży kredytów gotówkowych oraz korporacyjnych, ale również wzrost rentowności papierów wartościowych. Wynik z tytułu prowizji, ten wzrost rok do roku to 3%, 2,6 miliarda złotych w porównaniu do 21, tak powiedziałem, 3% wzrostu. Znajemy, że to jest dobry rezultat w obecnej sytuacji rynkowej, szczególnie, że koszty prowizji w czwartym kwartale, jest tam kilka elementów, które nie będą się powtarzały. W samym czwartym kwartale wynik prowizyjny wyniósł 619 milionów i właśnie się zmniejszył o 7% kwartał do kwartału. Tutaj widać, że jaki wpływ miała niższa sprzedaż kredytów również na spadek, na poziom prowizji. Natomiast po pozytywnej stronie prowizje walutowe, prowizje maklerskie, bardzo dobry wynik na prowizjach walutowych, wzrost 27%, na prowizjach ubezpieczeniowych 9%, w detalu na kartach 12%. Konsumerzy w ujęciu kwartalnym ten wynik z prowizji był wyższy o 21%. W ujęciu rocznym jest tutaj spadek, głównie na linii kredytów, kart kredytowych i kosztów prowizyjnych. Slajd 19. Dochody ogółem wyniosły 12,4 miliarda w samym czwartym kwartale. Po wyłączeniu wpływu zaksięgowanych wakacji kredytowych dochody ogółem w czwartym kwartale były na poziomie trzeciego kwartału 2022 roku. Niższe dochody z pozostałej działalności są bezpośrednio związane z sytuacją na rynkach finansowych. Łącznie w tym roku wyniosły one 163 miliony. Niższy wynik handlowy i rewaluacji, ujemny wynik na pozostałych instrumentach finansowych. No również mieliśmy niższe przychody z dywidend. Było to związane ze sprzedażą spółek z grupy Aviva. Slajd 20 opisuje koszty operacyjne. One wzrosły w porównaniu do 2021 roku o 17,8. Tutaj oczywiście głównie wzrost był związany z opłatami regulacyjnymi, ale również inflacja i podwyżka wynagrodzeń. Po wyłączeniu obligatoryjnych składek należnych BFG, wkład na finansowanie działalności SOPKA oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, koszty działania grupy wzrosły o 5,1% i to było głównie pod wpływem wyższych kosztów eksploatacji systemów informatycznych. W ujęciu porównywalnym, po wyłączeniu rezerwy, którą rozwiązaliśmy w kwocie 36 milionów na potrzeby zakończonego programu optymalizacji zatrudnienia, wzrost kosztów pracowniczych był o 10% rok do roku. Konsumerze koszty operacyjne w zeszłym roku to 476 milionów. One spadły o 6%, tym również spadły koszty pracowniczo o 1%. Wskaźnik kosztu income jest naprawdę bardzo dobry, poniżej 30%. Tą dyscyplinę chcemy również utrzymać w przyszłym roku. Oczywiście są wyzwania związane z inflacją, presją na koszty administracyjne, tym również pracownicze, ale my chcemy tutaj być niewątpliwie liderem, jeżeli chodzi o efektywność prowadzonej działalności. Rezerwy. Slajd 21. Cały rok łączny wynik na rezerwach na poziomie skonsolidowanym wyniósł 895 milionów, 20% niższy w ujęciu rocznym. Wynik za sam kwartał 324 miliony. Jest to wzrost rok do roku 18%. Oczywiście widzimy, hamuje rynek kredytowy, pogarsza się sytuacja naszych klientów, sytuacja makroekonomiczna ma na to wpływ. Także obserwujemy dalsze spowolnienie wzrostu portfela kredytowego oraz rosnące koszty ryzyka na poszczególnych portfelach. Ten koszt ryzyka jeszcze we wrześniu wynosił 0,55, na koniec grudnia 0,59. Te główne czynniki wpływające na rezerwy w czwartym kwartale to w portfelu klientów indywidualnych obserwujemy wzrost przeklasyfikowań do portfela niepracującego, przy czym w portfelu hipotecznym ryzyko jest częściowo mitygowane poprzez działania pomocowe. W MŚP widzimy wciąż stabilny poziom przeterminowań i przeklasyfikowań. W portfelu Corporate w czwartym kwartale miało miejsce istotne przeklasyfikowanie klienta do portfela niepracującego. Zawiązane również na to, co było w czwartym kwartale, miało też zawiązanie w czwartym kwartale nowych korek zarządczych na łączną kwotę 79 milionów. Również sprzedaliśmy część portfela niepracujących wierzytelności. W banku to było 150 milionów, z pozytywnym wpływem na wynik 16 milionów. W konsumerze to było 231 milionów sprzedaży wierzytelności z pozytywnym wpływem na wynik 33 miliony. Współczynnik pokrycia odpisami kredytów niepracujących jest na bezpiecznym poziomie 57,4, a wskaźnik NPL-a na koniec roku był na poziomie poniżej 5%. Przejdźmy do slajdu 22. No tutaj mówiłem już poprzednio, podatek bankowy, koszty regulacyjne, 4,353 mld zysku brutto, no ale obciążenie podatkowe 2,125 mld i te dodatkowe 2,429 mld, jeżeli chodzi o koszty regulacyjne. Także podsumowując, slajd 23. Oczywiście nawiązując do poprzedniego slajdu, ten wynik jest pod dużym wpływem obciążeń regulacyjno-fiskalnych, ale również oczywiście był pod wpływem podwyżek stóp procentowych. Widzicie Państwo w rachunku wyników związane tutaj też na tym slajdzie z ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych. I tutaj te po czterech kwartałach wyniosą 1,739 mld. W samym czwartym kwartale 669 milionów. Kończąc, chciałbym podkreślić, że biznes podstawowy, jak Państwo widzicie, idzie dobrze. Realizujemy naszą strategię wspierania, pomocy klientom. Pozyskujemy nowych. Pomimo ogromnych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą, która nie napawa nas optymizmem, jednak udowodniliśmy w 2022 roku, że nasz model biznesowy jest odporny, dobrze działa i przynosi spodziewane efekty ekonomiczne. Dziękuję i zapraszam do pytań.
Pytania nadchodzą. Może ja rozpocznę. Rozpocznę odpowiedzi. Mamy pytanie na przykład dotyczące emisji i tych pytań jest kilka. To może ja od tego zacznę. Jedno pytanie. Czy planujemy emisję obligacji pod wymogi MREL w tym roku? Jeśli tak, to ma jaką wartość? I kiedy pierwsza emisja obligacji w ramach nowo uchwalonego programu? Przypomnę, że puściliśmy raport bieżący w tym tygodniu. Jakiego rodzaju to będą papiery i jaka jest ich oczekiwana wartość? I czy bank planuje przeprowadzenie w kwietniu przedterminowego wykupu obligacji TIR-u o wartości 1 000 000 zł? No tak, może zacznę od tego, że dla przypomnienia, my już teraz, to widać było w danych za poprzednie kwartały, będzie też widoczne w raporcie rocznym, czy też w oddzielnym raporcie kapitałowym o filarze trzecim, kiedy opublikujemy go pod koniec lutego, bo dzisiaj jest tylko mniejszy raport na podstawie niezautoryzowanych danych. Natomiast spełniamy kryteria nie tylko MREL, ale też TILAC, który jest dla nas istotny. Spełniamy je z dosyć dużym zapasem. Ale oczywiście mamy w tym TILAC-u, czy też w tych instrumentach, które pozwalają nam go spełnić, mamy papiery, mamy obligacje, które zapadają w tym roku, albo może niekoniecznie zapadają, ale których okres do zapadalności będzie mniejszy niż rok, czyli nie będą kwalifikowane już dłużej do Mrela i Hilaka. I oczywiście w takiej sytuacji warto jest skorzystać z opcji call na tego typu papierach, co oznacza, że trzeba je zastąpić innymi emisjami i też stąd ten raport bieżący i planowana emisja obligacji. Mamy papiery, które zapadają, które będziemy wykorzystywać opcję call w euro. Natomiast ten program, który ogłosiliśmy, jest złoty, bo chcemy najpierw spróbować wyemitować na polskim rynku. Nie określiliśmy jeszcze, jaka to będzie wartość tej emisji. Łączna wartość emisji w 2023 roku to jest no kilka miliardów, tak teraz szczerze mówiąc mówię troszkę z głowy, 4-5 miliardów emisji może być do zastąpienia tych papierów, które obecnie mamy. I to też trochę jest powiązane z ewentualnym wykupem obligacji T2, gdzie decyzja jest przed nami, ale to też pamiętajmy, że nawet jeśli wchodzimy okres już z amortyzacją, to też taki papier długoterminowy, tak długo jak on jest dłuższy niż rok do momentu zapadalności, on wciąż się liczy jako tilakowy, więc to jest kwestia porównania kosztów, czy dany instrument, który w danym momencie jest, a jest nawet instrumentem T2, jak się ma on do ceny ewentualnie nowej emisji papieru, który byłby senior non-preferred. Ale tak by te decyzje jeszcze są przed nami. Więc wydaje mi się, że zaadresowałem te pytania dotyczące emisji. Jeśli niewystarczająco, to proszę dać znać i napisać dodatkowe pytania.
Ja może na pytanie, czy poziom NPL-i zbliżający się do 5% nie jest ryzykiem dla wypłaty dywidendy. Ten wskaźnik jest poniżej 5%. On jest zdecydowanie lepszy w banku niż w konsumerze ze względu na prowadzoną działalność. Moim zdaniem my dobrze zarządzamy zarówno w konsumerze, jak i w banku tym poziomem. Jak Państwo widzicie, też sprzedajemy te wierzytelności. Tutaj są dobre wiadomości, bo widzieliście, że to ma również wpływ pozytywny na wynik finansowy. Ten rynek jest cały czas oferuje dobre ceny, więc na pewno będziemy z tego korzystali. I moim zdaniem nie ma ryzyka, aby w przyszłym roku ten poziom był przekroczony. A co do ubiegłego roku, no jest jasny poziom 5%. Jesteśmy poniżej tego poziomu. Pytanie o te spodziewane regulacyjne zmiany poza przedłużeniem wakacji kredytowych. No tutaj ja mam jedynie komentarz, że no nie będę się odnosił do spekulacji prasowych. Były zaprzeczenia co do nawet wakacji kredytowych. Zobaczymy oczywiście, jaka tu będzie ostateczna decyzja. Co do pozostałych, no nie wiemy, prawda, co się wydarzy. Ale tak jak powiedziałem, my mamy tak odporny model biznesowy, który widać, że jest odporny w dużej mierze na te na niespodziewane rzeczy. Trudno nam spekulować, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne zmiany czy wydarzenia regulacyjne, które by mogły się wydarzyć teraz, w tym roku 2023.
Jeszcze jest pytanie uzupełniające, jeśli chodzi o emisję. Czy planujemy AT1 w 2023, gdy będzie taka możliwość? No nie widzimy takiej potrzeby, szczerze mówiąc. Są jeszcze pytania dywidendowe. Czyli dividend outlook from 22 earnings.
No tak, no to tak jak powiedziałem, ten wynik był na tyle solidny według nas, plus spełniamy wszystkie, w naszej ocenie, wszystkie warunki, wszystkie kryteria dywidendowe, że w naszej ocenie możemy tą dywidendę wypłacić Nie dostaliśmy, jednak czekamy na list z KNF-u. Jesteśmy w dialogu z KNF-em i dopiero po liście będziemy mogli dać rekomendacje. Ja jestem optymistą, no ale czekam na list z KNF-u.
W tym kontekście jeszcze jest jedno pytanie. Czy po wynikach z czwartego kwartału mogą Państwo potwierdzić, że kryterium K1 dla dywidendy spadł i bank obecnie może ewentualnie zwiększyć procent wypłaty? No to jakby co do drugiej części, to wydaje mi się, Michał przed chwilą powiedział tyle, co możemy na obecnym etapie powiedzieć. Co do kryterium, no to rozumiem, że chodzi o współczynnik udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności banku od sektora niefinansowego. Odsyłam do raportu na 27 stronie w polskiej wersji. Jest ta informacja podana, że ten udział jest poniżej 5% na koniec roku według tych danych, które dzisiaj pokazuję.
Jest też pytanie, ile wyniosła na koniec roku partycypacja w wakacjach kredytowych. Ktokolwiek, kiedykolwiek skorzystał, dziękuję. To było pytanie. Więc tak, z wakacji kredytowych skorzystało 54,3% portfela kredytów hipotecznych w ujęciu wolumenowym. Jest to średni hit rate dla całego programu wakacji. Z naszych tutaj obserwacji wynika, że najczęściej z wakacji korzystają klienci, których kredyty uruchomione zostały w 2021 roku, czyli przy niskich stopach procentowych. Średnia liczba zawieszonych rat to 6,7. Prawie 40% klientów złożyło wnioski na wszystkie 8 rat. Z tego, co widzimy, również danych BIK-u, nasz profil nie różni się właściwie od charakterystyki takiej, jaką widzimy w sektorze. Tyle może komentarzy do danych dotyczących wakacji.
Jeszcze o wakacjach, to jest takie dodatkowe pytanie. Jaka jest ekspozycja na kredyty rolnicze w związku z planem wprowadzenia wakacji kredytowych w tym segmencie? Nie wiem, czy jest plan, czy jest jakaś, ktoś wyraził taką opinię po prostu, ale niezależnie od tego, to info odnośnie pozycji naszej w podziale na sektory będzie pełne w raporcie rocznym, takie jakie może być, więc proszę się uzbroić w cierpliwość 3-tygodniową. I co jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj dwa po angielsku, ale jeszcze widzę, że to chyba do mnie jest, bo media cytują CFO, czyli mnie, rozumiem, który spodziewa się stabilizacji NIM. Czy uda się zmitygować negatywny trend migracji depozytów bieżących na terminowe oraz spadające stopy rynkowe? O stabilizacji NIM ja mówiłem przy scenariuszu stabilizacji stóp, to po pierwsze. Po drugie, też wydaje mi się, że trend migracji był silniejszy wtedy, kiedy byliśmy w trakcie podwyżek stóp procentowych, kiedy one się kończą, jest wolniejsze. A oprócz tego pamiętajmy, że niezależnie od tego, że jest migracja, no to mamy przyrost nowych depozytów bieżących cały czas, przyrost nowych klientów, wzrost relacyjności naszych klientów. W związku z tym niekoniecznie to oznacza, że nawet jeśli taki trend migracji będzie trochę kontynuowany, że to pogarsza znacząco NIM. I przez stabilizację ja nie miałem na myśli tego, że my będziemy dokładnie na tym samym poziomie, oczywiście, tylko że no to mniej więcej będziemy na tych poziomach, na których jesteśmy obecni. To i właściwie ten mój przekaz się nie zmienił wobec tego, co mówiliśmy kwartał temu. Kwartał temu mówiliśmy, że jak stopy przestaną rosnąć, to zapewne na NIM-ie się będziemy przekręcać, on powoli będzie się obniżał. Tak to widać w czwartym kwartale, jak Państwo widzą na slajdzie. Oczywiście mam na myśli tą miarę NIM-u, która wyłącza czynniki jednorazowe, prawda? To tam mamy delikatny spadek. Myślę, że to nie jest zaskoczeniem zgodnie z oczekiwaniami. Tak jak mówiliśmy, że mamy trochę opóźnionego trendu po stronie pricingu depozytów, a jednocześnie poprzez aktywa ten efekt podwyżki stóp procentowych stosunkowo szybko przechodzi. Więc tutaj odnośnie NIM-u wydaje mi się, że moja mój przekaz nie jest różny od tego, o czym rozmawialiśmy kwartał temu.
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące pokrycia rezerwami portfela kredytów hipotecznych we frankach, no tutaj na koniec grudnia te 42,4 w naszej ocenie jest to adekwatny poziom rezerw. Co do opinii TSUE czy werdyktu, no nie wiemy jaka będzie ta opinia. Wiemy natomiast to, wiemy w jaki sposób, jakie było wystąpienie na przykład przewodniczącego KNF-u i opinia tutaj właśnie regulatorów co do tego case'u. Także tutaj trudno spekulować. No, zobaczymy jaka będzie opinia rzecznika. No ostatecznie będziemy czekać oczywiście na werdykt, który i wtedy adekwatnie zadziałamy. Co do depozytów i...
To już mówiliśmy. O depozytach mówiliśmy, no konkretnych wartości, jaki będzie udział poszczególnych segmentów rynku depozytowego, no proszę wybaczyć, ale podawać nie będziemy. Teraz jest jeszcze pytanie, chyba ostatnie. Outlook na koszty ryzyka i koszty operacyjne w 2023. No to koszty ryzyka, pamiętacie Państwo, ja kwartał temu wskazywałem w tym środowisku recesyjnym. My możemy mieć taki moment, kiedy koszty ryzyka dojdą nawet do poziomu 100 punktów bazowych. No i tak jak Państwo patrzą na ten slajd 21, gdzie mamy, no, widać olbrzymią różnicę, jak wyglądały rezerwy na ryzyko kredytowe w pierwszej połowie roku, jak wyglądały na drugiej połowie roku. Pierwszej połowy roku 23 raczej się nie spodziewamy lepszej, a nawet wprost przeciwnie. Widać, że są też opóźnione efekty wzrostu inflacji, cen energii, gazu na kondycję finansową firm. Nawet takie proste, bardzo proste ćwiczenie polegające na tym, że wyobrazimy sobie, że w połowie 23 roku mamy sytuację, w której nie powtarzają nam się koszty ryzyka z pierwszej połowy 22, tylko z drugiej połowy 22, w pierwszej połowie 23, no to samo to nam by implikowało tak w takim czysto teoretycznym scenariuszu dosyć wyraźny wzrost. No nie wzrost do 100 punktów bazowych, ale dosyć wyraźny wzrost. Więc zobaczymy jak będzie. No niepewność jest spora i raczej spodziewamy się, że nastąpi tutaj pogorszenie. Zobaczymy w jakiej skali. Natomiast trudno oczekiwać, żeby przy takim słabym wzroście gospodarczym, jaki będzie w pierwszej połowie roku, przy utrzymujących się wysokich stopach, przy efektach opóźnionych wzrostu cen, żeby sytuacja finansowa naszych klientów utrzymała się na poziomie z ubiegłego roku. Więc jakiś wzrost tutaj należy oczekiwać. A co do kosztów operacyjnych w 23, co my chcemy powiedzieć? To chyba już powiedziałeś, nie?
No, mówiłem o tym, że oczywiście jest presja i te koszty mogą trochę rosnąć, no ale my je też zawsze odnosimy do poziomu REWE, który mamy i tutaj te wskaźniki efektywnościowe my chcemy utrzymać, chcemy być poniżej 30% kosztu income, co się wydaje naprawdę bardzo dobrym wskaźnikiem efektywności.
Jeszcze jest jedno pytanie, pojawiło się teraz po angielsku, które jest długie i skomplikowane, ale częściowo na nie odpowiedzieliśmy, jeśli chodzi o NIM. Natomiast jest też pytanie o wolumeny, że driverem głównym wzrostu kredytów w tym roku, w roku 2022 były kredyty biznesowe, mortgage, other retail loans were negatively and flat respectively. No więc i co się dzieje, co może się wydarzyć w przyszłym roku? No to właściwie to spodziewamy się w 23 tendencji podobnych jak w 22. Ożywienia na rynku kredytów hipotecznych czyli może jakiejś drugiej połowie roku, zaczynamy. Poleciłbym jednak patrzenie z jednej strony na bilans, ok, ale z drugiej strony też na sprzedaż. Pamiętajmy, że było trochę nadpłat, które wpłynęły na bilans, a jednocześnie sprzedaż kredytów gotówkowych, na przykład, co widzicie Państwo na jednym ze slajdów w aneksie, była całkiem przyzwoita, więc to akurat na nim działa pozytywnie. A jeśli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, to tutaj też ja bym się nie spodziewał odbicia w kredytach inwestycyjnych szybko, może końcówka 2023 roku. Natomiast ten kredyt w rachunku bieżącym, on rósł przyzwoicie i myślę, że to się nie zmieni, no bo też inflacja będzie dosyć duża i po prostu firmy potrzebują więcej kredytu obrotowego do bieżącej działalności. Agnieszka, czy coś jeszcze nam umknęło?
Nie, ja już nie mam więcej pytań. Cały czas tutaj monitoruję sytuację, ale już następne pytania nie nadeszły. Także to możemy potraktować jako ostatnie.
Dobrze, to dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Miłego dnia.
Miłego dnia.